To, czym czytamy w Księdze Rodzaju, to nie tylko starotestamentowe proroctwo. To proroctwo, które mówi o Chrystusie. I to w bardzo dokładny sposób.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Dziś kontynuować będziemy rozważania nad 49 rozdziałem Księgi Rodzaju. Pomoże nam w tym Jan Nica, którego witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Cieszę się, że mogłeś dziś przyjść do studia. Mówiliśmy już wcześniej, że w 49 rozdziale Księgi Rodzaju Jakub błogosławi swoich 12 synów. W hebrajskim oryginale słowa Jakuba mają piękną, poetycką formę, a także, jak już słyszeliśmy, są wspaniałym proroctwem. Może przypomnijmy, skąd wiemy, że błogosławieństwo to jest proroctwem i że odnosi się także do nas, czyli do wierzących Nowego Testamentu.
To bardzo ciekawy fragment słowa. Przypatrzmy się na przykład słowom Jakuba skierowanym do Judy. Jakub powiedział: ręka twoja będzie na szyi twych wrogów. Oznacza to, że Juda zwycięży, że odniesie zwycięstwo. Dalej Jakub mówi, że Juda to młody, przyczajony lew, lew, który leży, odpoczywa, a także lwica, której nikt nie ośmieli się drażnić. Te słowa pokazują, że Juda jest obrazem, czy też typem Chrystusa. W Księdze Objawienia znajduje się wspaniały werset. Rozdział 5, werset 5. Przeczytam go może. I mówi do mnie jeden ze starców: przestań płakać. Oto zwyciężył lew z plemienia Judy, odrośl Dawida, także otworzy księgę i 7 jej pieczęci. To, czym czytamy w Księdze Rodzaju, to nie tylko starotestamentowe proroctwo. To proroctwo, które mówi o Chrystusie i to w bardzo dokładny sposób. To Chrystus jest lwem, królem. Jest królem i prawdziwym zwycięzcą. Nikt nie zwyciężył bardziej, ani nie odniósł więcej zwycięstw niż On. Chrystus pokonał grzech, pokonał szatana, świat i grzeszne ciało. To On odniósł zwycięstwo nad wszystkim, co negatywne. Teraz jest Panem wszystkich i do Niego należy władza. On jest królem, a my możemy Go doświadczać, podporządkowując się Mu, poddając się władzy Jego tronu, przez to, że pozwalamy, by nad nami panował. Proroctwo o Judzie zawiera też dość niespotykany zwrot. Czytamy tam, że Juda przywiąże swojego osiołka do szlachetnego krzewu winnego. O co tutaj chodzi? Naprawdę jestem wdzięczny Bogu za brata Witnessa Lee i za to studium życia, bo sam pewnie nigdy bym tego nie zrozumiał. Ten obraz pokazuje, że Chrystus jest nie tylko zwycięzcą, jest nie tylko królem, lecz jest także odpocznieniem i radością. Możemy przywiązać swojego osiołka do bogatego krzewu winnego, korzystać z jego bogactw i cieszyć się Panem przez wszystkie dni swojego życia. Czyli chociażby te słowa, które Jakub skierował do Judy, pokazują nam Chrystusa w jego zwycięstwie, Chrystusa w jego królestwie, a także radość i odpocznienie w nim. To jest naprawdę wspaniałe.
Rzeczywiście wspaniałe proroctwo. A przed nami kolejny ciekawy fragment Studium Życia. Posłuchajmy Witnessa Lee.
Pamiętacie zapewne, że Stary Testament dzieli 12 synów Jakuba na 3 grupy. A prorockie błogosławieństwo Jakuba, zawarte w Księdze Rodzaju, opiera się na podziale na 4 grupy. Omówiliśmy już pierwszą z nich, grupę Rubena, i część grupy drugiej, grupy Judy. Z tą drugą grupą wiążą się 3 sprawy. Zwycięstwo Chrystusa. Co jeszcze? Jego królestwo. I co? Odpoczynek i radowanie się Jego bogactwami. Teraz przechodzimy do Zabulona. Czytamy w Biblii, że Zabulon będzie mieszkał w morskiej przystani. Juda miał swoją siedzibę w górach, natomiast Zabulon mieszkał w morskiej przystani. Czyż nie jest to znamienne? Przystań to port. A co robi się w porcie? Eksportuje. Wysyła. Z pewnością chodzi tu o wysyłkę Chrystusowej Ewangelii. Juda był fabryką produkującą Ewangelię, a Zabulon przystanią, z której tę Ewangelię eksportowano. Z 4 rozdziału Ewangelii Mateusza wiemy, że Zabulon był częścią Galilei. To takie ciekawe. Pan Jezus zaczął głosić Ewangelię w Galilei, a potem, zaraz po Jego zmartwychwstaniu, anioł nakazał uczniom, by nie zapomnieli udać się do Galilei. Tam zmartwychwstały Chrystus miał się z nimi spotkać i nakazać im głosić Ewangelię. Pan Jezus powie im: idźcie i czyńcie uczniów z narodów. Skąd mieli wyruszyć? Z Galilei. Gdy Duch Święty na was zstąpi, będziecie świadkami aż po krańce ziemi. Jak widać, Zabulon jest symbolem głoszenia Ewangelii. Która miała być wysyłana statkami. W starożytności statki poruszał wiatr. W pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że galilejscy zwiastuni mieli zaczekać, aż otrzymają moc z wysoka. A w następnym rozdziale, rozdziale drugim, czytamy, że gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, powiał na nich silny, porywisty wiatr i statki od razu ruszyły w drogę. Okręt flagowy miał na imię Piotr. Popłynęły pchane silnym, porywistym wiatrem. Historia Kościoła pokazuje nam, że Ewangelię niósł zawsze żaglowiec. Święci, których unosiła moc niebiańskiego wiatru. Nie zapominajcie, jaki tu jest kontekst. Juda to symbol Chrystusa, który jest Ewangelią. A w duchowej historii co następuje po Ewangelii? Co jest kolejną księgą po 4 Ewangeliach? Dzieje apostolskie.
Dzieje apostolskie to dzieje galilejskich wysłanników. Galilejscy wysłannicy byli żaglowcami popychanymi niebiańskim wiatrem. To bardzo ciekawe. Proroctwo z Księgi Rodzaju wypowiedział stary ojciec Jakub. Wiele lat później słowa zawarte w 33 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa wypowiedział Mojżesz. Jakub porównał Zabulona do statków. Statkami się podróżuje. A potem Mojżesz mówi: Zabulonie, cieszysz się, gdy wyruszasz. Gdy wyjdziemy głosić Ewangelię, na pewno będziemy się cieszyć. Najradośniejsi i najszczęśliwsi są ci, którzy głoszą Ewangelię. Gdy wychodzimy, żeglujemy pchani niebiańskim wiatrem. Stajemy się ludźmi szalonymi, szczęśliwymi, radosnymi.
Zobaczyliśmy, że błogosławieństwo, którego Jakub udzielił swojemu synowi Zabulonowi, wiąże się we wspaniały sposób z głoszeniem Ewangelii niewierzącym, którzy są obok nas. Czy mógłbyś nieco rozwinąć ten temat?
W wersecie 13 rozdziału 49 czytamy, że Zabulon będzie mieszkał nad brzegiem morza i że będzie przystanią dla okrętów. To bardzo ciekawe, bo proroctwo na temat Judy prowadzi nas do Chrystusa, który jest dobrą nowiną, Ewangelią. Teraz ten Chrystus, ta dobra nowina, Ewangelia, ten, który zwyciężył, który jest królem, ten, którym się cieszymy i w którym odpoczywamy i który jest naszym działem po wszystkie dni naszego życia, teraz ten Chrystus musi zostać, że tak powiem, wyekspediowany, wyeksportowany. Wieść o nim musi dotrzeć do innych miejsc. Proroctwo o Zabulonie pokazuje, że dobra nowina musi dopłynąć do innych miejsc, czyli krótko mówiąc, musi być głoszona. Mamy więc Ewangelię, a także głoszenie Ewangelii. I to ciekawe, że w proroctwie na temat Judy mowa jest o tym, że mamy przywiązać osiołka do krzewu winnego, natomiast tutaj o Zabulonie czytamy, że jest przystanią dla okrętów. Czyli jesteśmy osiołkiem przywiązanym do bogatego krzewu winnego, Chrystusa, i nagle stajemy się okrętem. Ale zobaczmy, co się dzieje. Tego okrętu nie wprawiamy w ruch sami, własnymi siłami, własną pracą, własnymi staraniami. Napędza go moc z wysokości. Dobrym przykładem tego okrętu jest apostoł Piotr w Dziejach Apostolskich. Piotr głosił tam Ewangelię i, jak mówi Pismo, unosił go duch. Był prowadzony przez ducha. Nie robił tego jedynie w znoju i w pocie czoła. Piotr naprawdę cieszył się, głosząc Ewangelię. Mówił do ludzi, będąc jedno z powiewem ducha. I tak powinno wyglądać na co dzień nasze doświadczenie. Kiedy codziennie będziemy napełniać się bogactwami Chrystusa w Jego słowie, spędzać z Nim czas, rozmawiać z Nim, to kiedy będziemy jechali do pracy czy do szkoły, tak naprawdę będziemy żeglować, unoszeni przez niebiański wiatr. Wtedy będziemy dostarczać tego wspaniałego Chrystusa, który jest dobrą nowiną innym ludziom. On chce się udzielać innym w taki właśnie sposób.
Tak jest. Jesteśmy okrętami, które przywożą ludziom Chrystusa. Chwała Bogu. Posłuchajmy dalszej części dzisiejszego studium.
Alleluja. Mamy więc tutaj Judę, który reprezentuje cztery Ewangelie, i Zabulona, Dzieje Apostolskie. Czy to nie wspaniałe? A co z Issacharem? Po czterech Ewangeliach następują Dzieje Apostolskie, które mają na celu wysyłanie Ewangelii. A co następuje po dziejach? Listy poświęcone życiu Kościoła. Issachar jest symbolem życia Kościoła. Co czytamy o Issacharze? Po pierwsze, że jest silnym osłem. To zdanie łączy Issachara z Judą. W przypadku Judy młode osiołki miały zostać przywiązane do Chrystusa, do krzewu winnego. A tu czytamy o silnych, byczkowatych osiołkach. Osiołki te nie podróżują, nie pracują, lecz zaspokojone odpoczywają. Spoczywający na legowisku osiołek nie leży w zagrodzie. Odpoczywa pomiędzy zagrodami. Dziś nie odpoczywamy w zagrodzie. Wszystkie religie to zagrody. W pierwszym wersecie 10 rozdziału Ewangelii Jana Pan Jezus wyraźnie stwierdził, że judaizm jest zagrodą, w której trzymana jest Boża trzoda, a Pan wszedł do tej zagrody, by ją stamtąd wyprowadzić. A potem w wersecie 16 powiedział, że ma też inne owce, które tu przyprowadzi i z dwóch zrobi jedno stado, które będzie pasł jeden pasterz. Alleluja! Osiołek nie leży w zagrodzie, leży pomiędzy zagrodami. Leżąc uświadamia sobie, że dobrze jest odpoczywać. Czy tak rzeczywiście nie jest? Wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, że dobrze jest odpoczywać. Odpoczywać pomiędzy zagrodami. To odpoczynek w życiu Kościoła. Dalej czytamy, a kraj jest uroczy. A potem pochyla grzbiet i niesie. Gdy już odpoczniemy w życiu Kościoła i uświadamiamy sobie, jak dobrze jest cieszyć się odpoczynkiem i piękną ziemią, z chęcią pochylamy ramiona, by nieść odpowiedzialność, by służyć. Człowiek nie byłby w stanie nic takiego powiedzieć. Ale gdy zagłębiamy się w znaczenie tych wersetów, uświadamiamy sobie, że to prawda, że naprawdę tak jest. Najpierw Ewangelia, potem jej głoszenie. Dzięki głoszeniu powstaje życie Kościoła, a w życiu Kościoła wszyscy leżymy na legowiskach. Odpoczywamy. Uświadamiamy sobie, że tak dobrze jest odpoczywać, tak dobrze jest radować się Chrystusem. Wtedy sami z siebie mówimy, kocham Cię, Panie Jezu. Chciałbym ponieść ciężar odpowiedzialności, jaką mi wyznaczyłeś. Bardzo chcę go nieść i dać Ci coś w darze, przynieść Ci radość. Ten dar jest daniną dla mego Króla. Czyż nie tak wygląda nasze doświadczenie? To wspaniałe.
Mówiąc w poprzednich audycjach o Judzie, przyglądaliśmy się przy okazji wspaniałemu obrazowi Chrystusa, ukazanemu w czterech Ewangeliach. Zabulon zaś jest obrazem rozprzestrzeniania się Ewangelii, głoszenia Ewangelii w dziejach apostolskich, tak jak to dzisiaj zobaczyliśmy. Teraz z kolei usłyszeliśmy, że Issachar symbolizuje listy w Nowym Testamencie, które powstały z myślą o Kościele i miały służyć powstaniu Kościoła. Wydaje mi się, że wymaga to chyba dodatkowego wyjaśnienia.
Ponownie wrócę tu do słowa. W wersecie 14 i 15 czytamy, że Issachar to osioł kościsty, czyli silny, który wyleguje się między zagrodami. Gdy zobaczył, że spoczynek jest dobry, a kraj uroczy, nachylił grzbiet do noszenia ciężarów i stał się niewolnikiem pańszczyźnianym. Widzimy tu, że Issachar wyleguje się między zagrodami. Co to znaczy? Wiemy, że kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, judaizm stał się już zagrodą. Nie chciał przyjąć Chrystusa, nie uznał go. Dlatego w 5 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus powiedział do wyznawców religii żydowskiej: badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich macie życie wieczne, a one składają świadectwo o mnie. Jednak do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć życie. Czym w takim razie jest zagroda? To wszelka forma oddawania czci Bogu, która pomija Chrystusa. Nie zajmuje się nim, co powoduje, że nie jest on jej centrum i wszystkim. Każdy z nas początkowo jest w takiej zagrodzie. A gdy słyszymy Ewangelię, Chrystus wywołuje nas z tej zagrody i powołuje nas do samego siebie, żebyśmy stali się świadectwem jedności Jego ciała. Wersety z listu do Efezjan 2, 21 i 22 objawiają, czym w rzeczywistości jest życie Kościoła. W którym, czyli w Chrystusie, cała budowla wespół spajana rośnie na świątynię świętą w Panu. To właśnie jest ciało Chrystusa. Ale to jedno ciało potrzebuje praktycznego świadectwa w miejscu, w którym żyjemy. W wersecie 22 czytamy, w którym także i wy, czyli w tym przypadku Efezjanie, razem budujecie się na mieszkanie Boga w duchu. Oto życie Kościoła. Polega ono na tym, że świadczymy o jedności ciała Chrystusa w tym miejscu, gdzie mieszkamy. I cieszymy się Chrystusem w pełni w naszym ludzkim duchu.
Piękny obraz. Posłuchajmy teraz zakończenia wykładu.
Do czego to prowadzi? W rezultacie narody, poganie, otrzymują zaproszenie na górę Boga, czyli do Bożego Królestwa. Słowa te wypełnią się całkowicie dopiero w tysiącletnim królestwie. Ale dzisiejsze życie Kościoła jest jego miniaturą. Dzięki głoszeniu Ewangelii, dzięki życiu Kościoła, dzięki Zabulonowi i Sacharowi, ludy, narody zostają zaproszone do Bożego Królestwa, na Bożą Górę. Ukoronowaniem tego wszystkiego jest radowanie się pełnym bogactw życiem Kościoła i życiem Królestwa. Alleluja! Odpoczywamy na legowiskach. Odpoczywamy pomiędzy zagrodami. Jesteśmy trzodą radującą się życiem Kościoła i życiem Królestwa. Sądzę, że ten obraz, jeśli tylko go ujrzymy, jest lepszy od tysiąca słów.
Wymalowany dziś został przed nami obraz, który z pewnością wart jest dużo więcej niż tysiąc słów.
Na pewno.
Typy i obrazy, które tu widzimy, są po prostu niesamowite. Jak można by to wszystko podsumować?
Po pierwsze, zauważmy, że ci, o których prorokował Jakub, a więc Juda, Zabulon i Sachar, tworzą grono, które można by nazwać grupą zwycięzców. Mamy tu jednego Chrystusa, którego symbolizuje Juda w postaci lwa, jednego lwa, który jest prawdziwą Ewangelią. Dalej widzimy tu Zabulona, przedstawionego w formie licznych okrętów, które służą głoszeniu i przekazywaniu dobrej nowiny o Chrystusie. Zaś w wyniku głoszenia Ewangelii o najwspanialszej osobie we wszechświecie, Jezusie Chrystusie, powstaje życie Kościoła, które symbolizuje Isachar. Z kolei życie Kościoła stanowi jakby miniaturę wiecznego Bożego Królestwa, które możemy ujrzeć w postaci góry, góry Bożej, o której czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa 33:19 na koniec błogosławieństwa, jakiego Mojżesz udzielił plemionom Zabulona i Sachara. Mamy więc jedną Ewangelię, wielu tych, którzy ją głoszą, i jeden cel, którym jest Królestwo, życie Kościoła, praktyczny wyraz ciała Chrystusa, które w jedności świadczy o tym, że Chrystus jest wszystkim we wszechświecie.
Wspaniały obraz. Jak zwykle bardzo dziękuję Ci za pomoc we wspólnym zagłębianiu się w bogactwa Bożego Słowa. Było to bardzo interesujące studium. Zapraszam ponownie do studia. Moim i Państwa gościem był Jan Nico. Za uwagę dziękuję, Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia. Wszystkie typy i symbole ukazane w Starym Testamencie przedstawiają naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jednym z najważniejszych typów jest piękna ziemia, ziemia Kanaan. W książce Wszechzawierający Chrystus Witness Lee objaśnia fragmenty Księgi Powtórzonego Prawa, pokazując, że ziemia, którą odziedziczyły dzieci Izraela, stanowi typ wszechzawierającego Chrystusa, który jest naszym nowotestamentowym dziedzictwem. Autor szczegółowo rozważa niezgłębione bogactwa pięknej ziemi. Minerały, zdroje i strumienie, pszenicę i jęczmień, figi i winne krzewy. Wyjaśnia każdy typ i łączy go z naszym doświadczeniem. Każdy wierzący powinien wejść do ziemi Kanaan, to znaczy do wszechzawierającego Chrystusa, mieszkać w Nim, posiąść Go i walczyć o Niego. Książka Witnessa Lee zachęca tych, którzy szukają Boga, by codziennie radowali się Chrystusem, doświadczali Go i czerpali z Niego jako pięknej ziemi, by wypełnić odwieczny Boży cel. Książkę Wszechzawierający Chrystus można zamówić w Fundacji Strumień Życia. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.